Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Kojarzycie to powitanie? Jeśli tak, to rewelacja. Jeśli nie, powinniście jak najszybciej wpisać w YouTube Paweł Dudziński i zasubskrybować ten kanał. Kim jest Paweł Dudziński? To artysta, rzeźbiarz, performer, tancerz, malarz, ale na swoim kanale przede wszystkim piewca bushcraftu i przyrody. Znajdziecie tam całą masę wartościowych informacji na temat wytwarzania przedmiotów, sporo porad dotyczących noży, siekier, innych narzędzi, odrobinę dzikiej kuchni. Miałem przyjemność spotkać się z panem Pawłem, a właściwie z dziadkiem Pawłem, jak każe się nazywać. Porozmawialiśmy sobie. Nie jest to jednak taki klasyczny wywiad, ponieważ dziadek Paweł to wyśmienity gawędziarz i właściwie powinno to być tak odsłuchiwane jak gawęda przy ognisku. Wyobraźmy sobie zatem, że siedzimy sobie na połoninie gdzieś w Bieszczadach, przy ognisku. Gdzieś w oddali słychać pohukiwanie sowy, wycie wilka. Posłuchajmy. Mam nadzieję, że te historie będą dla Was równie inspirujące jak dla mnie. Czym właściwie jest bushcraft?
Bardziej finezyjnym, bardziej głębszym kontaktem z przyrodą niż w wypadku survivalu. Survival tym różni się od bushcraftu, że facet jak najszybciej chce uciec z lasu.
A bushcrafter chce zostać.
A bushcraftowiec chce zostać. Chce zostać, kontemplować, przeżywać doznania, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo... Bushcraft i survival to są bardzo modne, zwłaszcza ostatnio, dziedziny, ponieważ ludzie łakną kontaktu z przyrodą, a że z harcerstwa się trochę wyrasta, no to po prostu ludzie mienią się bushcrafterami, survivalistami i tak dalej, i tak dalej. Kupują sprzęt, no bo sprzęt jest dość istotny w kontakcie jednak z przyrodą. Będąc w dziczy, trzeba mieć tę część domu zabrać ze sobą. Co mi się w survivalu podoba, to co Bear Grylls proponował, to miał tylko trzy przedmioty.
Manierkę. Minimalizm.
Tak, minimalizm. Maniereczka, kubeczek i nóż. To jest genialne, kurde, bo resztę można sobie zrobić w lesie. W myśl słowa, im więcej wiesz, tym mniej nosisz. To są słowa naszego rodaka, który mieszka chwilowo w Edmonton w Kanadzie, a nazywa się Morsko-Hański.
To jest Polak?
Nie wiem. Tak.
Wyszła moja ignorancja, tak.
Tak, gdybym znał, ja cały czas, bo teraz tak, popatrz, tu, tutaj widzisz, o, jedna książka, druga książka, one są tłumaczone na polski, prawda? Natomiast nikt nie zajął się naszym rodakiem, no przecież to jest typowo polski syndrom, polski mental. Polakiem, który jest, on jest starszy, ja mam 75 lat, on ma chyba 80 już. Czyli on jest najstarszym facetem. On jest naszym, kurde, przewodnikiem, naszym guru. Jak się ogląda jego kanał, to on po prostu nie był cwaniakiem. Rozumiesz? Żeby mieć jak największą ilość wyświetleń, jak największą ilość filmu, wiedzę ma przepotężną. Zwróć uwagę, ile on wydał książek. Czy ta wiedza jest ogromna, od robienia z sitowia czy z rogożyny laleczek dla dzieci. Już nie pamiętam, jak to się nazywa. Poprzez, kurczę, zrobienie na przykład kosza uplecenie albo pojemnika z kory brzozy. Mhm. To samo również robi mój idol Ray Mills. Potrafi zrobić nóż, tak samo jak potrafi oprawić ostrze noża Ray Mills. Ja właśnie na swoim kanale trochę się nabijam z kolegów, no bo cóż to jest za bushcraft, skoro jedzie się samochodem obładowanym piwem, kurczę, kiełbaskami i tak dalej, rozbija się obóz. To ładnie Miłochna Mikulska się też nabija z tym. Mówią, to jest wyprawa? Po prostu śmieję z tego. To są te wynaturzenia, wiesz, że koleś wyjeżdża w przyrodę, prawda, żeby się zrelaksować, na hamaku dynda, a przedtem wciął kiełbaskę, kurde, rozumiesz, z patyka i teraz sączy piwko i to jest buszka. Ręce kuźwa opadają. Ponieważ ja jestem artystą, to moja wrażliwość, będę się kurde chwalił, jest troszeczkę inna, głębsza. I mój kontakt z przyrodą, bo jak mniemam, dążysz do tego, żebym ja coś opowiedział o sobie, o swoim stosunku do tej bajki i tak dalej, i tak dalej. Otóż właśnie, od najmłodszych lat, ja byłem, pierwszy mój obóz to był w wieku 12 lat, harcerski. I to nie był, kurde, teraz patrzę na obozy harcerskie z dyskoteką, z elektrycznym światłem, rozumiesz, no to jest kuźwa. Tam myśmy musieli przenieść ze szkoły w materace łóżka składane, takie metalowe. Myśmy to zapierdzieli parę kilometrów przez las, żeby obóz rozbić w lesie, nad rzeką, to było na roztoczu. Już chyba Tomaszowskim, nazwijmy roztocze lubelskie, nad rzeką Tanew, wieś Paary przez 2 A. Ja do tej pory pamiętam to wszystko, rozumiesz? No oczywiście ja byłem tam gwiazdą, bo odkryto we mnie aktora, jakieś skecze przedstawiałem, rozumiem, fajnie. Pamiętam raz bardzo, jakieś ja wiem, 30 lat temu, ile wtedy miałem lat? 12, ale 30 lat temu pojechałem w tę wieś Par i tam idę sobie, no to jest niemożliwe, rozumiem, i ktoś krzyczy, Paweł, ten obóz, się oglądam, kurde, wiesz, ktoś pamięta mnie ze wsi, bo masa ludzi przychodziła z tej wsi, rozumiesz, na nasze ogniska, ale to taka dygresja. I ja inaczej przeżywam naturę niż taki inny ktoś. Natura przede wszystkim dla mnie jest inspiracją do sztuki. Rzeźbię w drewnie, prawda? Więc czatuję na drzewa powalone przez wiatr, przez burzę. I z nich coś dłubię, kupuję i z nich coś robię. Pamiętam, jak jako dzieciak, no też miałem kilkanaście lat, 12, 14, 15. Jesteśmy na wieś Obrocz, też roztocze. Ja pochodzę z Zamościa. No Zamość to jest... jedzie się 30 km na południe od Zamościa, to jest roztocze. Są resztki Puszczy Solskiej. Resztki zwierzyńca tej nie fundacji, jak to się nazywało dawniej, zamojskiej tej latyfundiów. I ten las pierwotny jest zachowany w częściach, rozumiesz? I jesteśmy we wsi Obrocz, to nazywało się tak letniska. Brało się po prostu, chodziło od chałupy do chałupy. Najpierw załatwiał, który tu możemy wynająć od was gospodarzy. A proszę bardzo, tu. I oni spali w stodole albo w stodu siana na przykład, a letnikom wynajmowali. No przecież to była bieda jak jasna cholera. Pamiętam, że myśmy te pierwsze wakacje... To był, kurde, survival bushcraft, stary. To był prawdziwy survival bushcraft. Nie było prądu elektrycznego. wiozło się lampy naftowe, było tyle much i one gryzły, rozumiesz, że cała rodzina, było nas 8 osób, w jednej izdebce, rozumiesz, to jest kuźwa, wiesz. Brało się, wycinało gałązki z jałowców, otwierało się jedno okno i te muchy dostawały hopla, jak, wiesz, bo jałowiec kłuje i one dostawały paranoi, rozumiesz, nas wszystkie, trzeba było iść ławą, rozumiesz,
i przeganiać.
I tak, i one wszystkie przez to okno, i okno się natychmiast zamykało, rozumiem. Oczywiście babcia wymyśliła truciznę na muchy. To był czerwony muchomor posypany cukrem i zalany mleczkiem w spodeczku, rozumiem. Mhm.
Zdychały?
Niezbyt. Ale trucizna była, rozumiem. Wracając do wątku. Ja i oczywiście chodziliśmy z mamą do lasu, ja, brat, siostra, no mówię, to może nawet mieliśmy po 10 lat, 12, jakoś tak. I mamo, ja sobie wytnę łuk. Mama, no ale wytnij sobie, Pawełku, wytnij, wiesz, ja tak przez kilka dni, ja nie ośmieliłem się wyciąć żywego drzewka, rozumiesz. Jak robię w jakieś warsztaty, to pokazuję tarp. I oczywiście, ja wiem, jak się robi szałas. Ja spałem w szałasie wielekroć, w Bieszczadach, na Roztoczu, wielekroć. I wiem, ja wiem, jak się robi, żeby nie przemógł. Ale nie będę was uczył, jak robić szałas, bo po prostu, jeżeli wszyscy będziemy robić szałas, no to szlak trafi naszą, kurczę, ojczyznę leśną. Także wiesz, jeżeli idę, pamiętam, nasza poprzednia wieś to był Bondyż. Bondyż też Roztocze. Do Zwierzyńca stamtąd było 8 km. No, Zwierzyniec, pałac Zamojskich, pałacyk myśliwski Zamojski. Też tam spałem, kurczę, z kumplem wiele razy. I znaczy, bo mi coś uciekło w Bondyżu, co w Bondyżu, kurde. No i tam robiliśmy, no, tak jak widziałaś ławkę, prawda, to robiliśmy, ten mebel, na którym siedzę, to jest też moje handmade, ten też. Właściwie wszystko to, z wyjątkiem tego stołu i tamtego, to jest, i tamtego, to jest moja praca, no to jest IKEA, prawda, to nie, to jest jakiś zabytek, który się ledwie kupy trzyma, tamto też jest, no, wysoki połysk, zapierdziała komuna w Polsce. A to wszystko prawdziwe drewno, ręczna produkcja. To, wyobraź sobie, właśnie na to, którym siedzę, wiatr powalił przepotężną w Bondyżu właśnie to lipę. Mhm. Przepotężną. Ona miała ponad metr średnicy.
I to jest ta ławka.
I to jest, no to jest to, to już z wyższych partii. Zobacz, bo to ma 45 cm siedzisko, na którym siedzę, ale ona miała, no mówię ci, metr średnicy, kurczę. To też stamtąd jest, to też, to wszystko tylko cięte na różne grubości. Mhm. Bo to przepotężny, wiesz, tam mówię, parę metrów sześciennych drewna było. I ja, ponieważ bushcraftowy na przykład ma własny las ponoć, czy dzierżawić tam, potrafi, wiesz, chodzić i palić ognisko, pokazując, jak się rozpala ognisko. Zawsze jego filmik przeważającej części
ma ognisko.
Rozpoczyna się od rozpalenia ogniska. Wszyscy tak robią, że albo facet idzie przez las, z oddali kamera go obserwuje, prawda? Jedno ujęcie, drugie, trzecie, siada, zdejmuje plecak, siada, rozstawia tarp i ognisko.
No ale to właśnie tak w praktyce dzisiaj to chyba nie można tak sobie pójść.
No właśnie do tego zmierzam, tylko mi wątek uciekł. Ale Bushcraftowi jednocześnie miał taki filmik, że dał, pokazując przepisy,
tak, to widziałem,
że nie można rozpalać
i nie
w lesie.
Nie może zachęcać, ale...
Właśnie. Natomiast dziadek Paweł postawił sobie, rozumiesz, raz, że zrobił kominek, przy którym po prostu różne filmiki pokazujemy w świetle kominka. I zrobił szopę, w której byliśmy, ale uciekliśmy, bo upał jest nieprawdopodobny. Szumią drzewa, oczywiście tam nagrania, ptaszki świergolą, to może fajnie, ale zbyt duży wiatr jest dzisiaj. Koty, cztery koty tam przychodzą, bo mnie lubią i siadają, miauczą, żebym głaskał. To paranoja. Tutaj jest drewniana izdebka. W tej chwili nie widzę, na termometrze może być jakieś 20 stopni, ale tam jest 30. Tu jest 35 w cieniu. No to kurcza paka, to tam byśmy nie wyrobili. I tam rozpalam sobie ognisko, kiedy chcę, z kim chcę, bezstresowo. Nikt mnie, kurcza paka, nie przegoni i tak dalej, i tak dalej. Ale wiele razy, mam taki na filmiku, takim jednym z ostatnich, spotkałem w Bieszczadach faceta, który mówi, jaki jest sposób na nocowanie w Parku Narodowym. Idziesz. Ja to stosowałem. Ja to stosowałem, mea culpa oczywiście. Jak już w Bieszczadach był Park Narodowy, przecież ja łaziłem jak chciałem, jak nie było Parku Narodowego. Tam szlak to była jedna taka ścieżynka, kurczę. Teraz to jest pięć ścieżyn. Zwalają się tabuny, kurde, rozumiesz? No. Do Włosatego można podjechać samochodem i stamtąd na Tarnicę, czyli no centrum, najwyższy szczyt Bieszczadów, czy Bieszczad, bo są dwie
szkoły.
Tak, trzeba do pana jak?
Miotka?
Miotka, wysłać jakiś teleks. I cała wycieczka, cały autokar, zaiwania po tym szlaczkiem do góry. I jesteś, wiesz, a przedtem dla mnie to trzeba było zdobyć z plecakiem. Czyli cały sprzęt, plecak 18, 15, 17, 18 kilo, czasem 20. Namiot, dawniej namiot ważył 3,5 kilograma, teraz tarp może ważyć pół kilograma. 3 na 3 metry tarp, niecałe pół kilograma. Tarp, czyli zadaszenie, no bushcrafterzy wiedzą, o co chodzi. I znowu mi się wątek urwał.
Jak nakmocować?
I rozpalałem ogniska gdziekolwiek. No teraz oczywiście nie można, ale jest przepis, o czym Buskraft wtedy też mówił, ale go trzeba uwypuklać. Pozwalający rozpalać ognisko w przyrodzie, ale w odległości 150 metrów od lasu. Proste.
Czy gdziekolwiek stopień
tak,
lasu?
Tak.
Albo w wyznaczonych miejscach.
I ja jak najbardziej jestem za legitymacją bushcraftera. To jest oczywiście dzielenie ludzi, oczywiście się wytworzyła, oczywiście bushcraftowy mówi, ma swoje zdania na temat, bo to jest bardzo człowiek bardzo inteligentny. Czy absolutnie to jest wykluczone, nie, tylko żeby Lasy Państwa robiły te miejsca biwakowe, miejsca na palenie ognisk wyżej w lesie, gdzieś na jakimś tam, panowie, skoro to jest modne, skoro są filmy w telewizji polskiej, na YouTube, Raya Mearsa, Bear Grylls i inni, to oczywiście jest, żeby mieć nóż. Przecież ja to ten temat przerabiałem przez kurczę. Było się, wiesz, kowbojem, indianinem. Miałeś nóż przy sobie, jak nasi przodkowie, prawda? Przecież ojciec myśliwy zawsze miał jakieś kordelasy myśliwskie, noże myśliwskie w domu. Ja z tego korzystałem. Ja przecież ojciec był łowczym koła, tam były zebrania, wiesz, wszystkich myśliwych, wąsaci, wiesz, kolesie. Dym z papierosów po prostu wisiał chmurą. Ja chłonąłem to wszystko, wiesz, tą całą. Ale zawsze jest honor łowiecki. Na przykład, jeżeli kaczki siedzą na stawie, nie można strzelać do kaczek siedzących, prawda? Tylko trzeba w locie trafić. Nie możesz strzelać do ciężarnych samic. Nie można strzelać do młodych nie można strzelać do w pełni krasie, w pełni rozwoju rogacza, prawda, jelenia. Trzeba, obserwując przez lornetę, trzeba wybrać selekcyjnego kolesia i wtedy można go puknąć. I to cały czas, wiesz, ta filozofia Indian, kontaktu z przyrodą takiego, żeby nie niszczyć, nie pluć na ziemię na przykład. Ziemia jest naszą matką, prawda? To jest indiańska zasada. No tkwi do harcerstwo, to prawdziwe harcerstwo, nie to, wiesz, co jest obecnie, no nie wiem jak jest, ale są bazy w Bieszczadach harcerskie, przyjeżdżasz i masz właściwie kucharza i tak dalej, i tak dalej. W bushcrafcie musisz sam zrobić sobie jedzonko na ognisku, przecież to jest sztuka. Sztuka jest tak rozpalić ogień, żeby on nie stopił ci, kurde, kociołka.
I nie spalił lasu.
Nie spalił lasu i, kurczę, nie przypalił potrawy. Smaży się na żarze. Jest taka technika smażenia kotleta wprost na węglach, prawda? Bez patelni, bez tego całego szpanu. Wiesz, no przed chwilą zrobiłeś zdjęcie mojej kolekcji noży, prawda? Prawdziwy bushcrafter powinien mieć jeden nóż, do którego jest przyzwyczajony, do którego, kurczę, ma zaufanie i którym, no i tu jest zagwozdka, nie wszystko można zrobić, ponieważ ja jestem rzeźbiarzem, który specjalizował się w rzeźbie w drewnie, więc tutaj jest na przykład taki nożyk, który kosztuje 350 zł. To jest nóż, nosi nazwę pazur niedźwiedzia. Jest to nóż robiony przez firmę Roselli i on po prostu jest cholernie ostry. Ten koleś potrafi zahartować, wykonać stal i zahartować nóż do 74 stopni w skali Rockwella. Przecież to jest, kurde, wiesz, już kosmos jakiś.
Ale czyli nie nadaje się w zasadzie do niczego innego niż nie. Rzeźbienie.
Nie, absolutnie nie. Mimo iż ma tak krótkie ostrze, nadaje się również do bushcraftu, do kroić chlebek. No.
Batonowanie już raczej nie.
Można batonować jakieś gałązki. Wiesz, też z tym batonowaniem. Wszyscy robią filmy o batonowaniu.
Siekierka lepsza.
Nie, właśnie też nie. Po cholerę nosić siekierę, kurde, żeby ją rozłupać jakiś klocek. A po co go rozłupywać?
Piła.
Tak, to raz. Dwa. Skoro jesteś w lesie, masz od cholery, kurde, gałęzi wszelkich maści, rozmiarów i tak dalej. Łamiesz sobie, najlepiej się pali, jeśli chcesz szybko zagotować coś, wodę na kawę, chociaż nie pijam kawy. No, bushcrafterski napój to jest z igliwia sosny, prawda? Ciach, ciach, ciach. Szatkowany, wrzucamy na wrzątek. Żeby zrobić sobie wrzątek, to najszybciej dokonasz tego, będąc w lesie iglastym, łamiąc od świerku te suche patyczki. To jest pierwszy taka uwaga, zaczyna się rozkręcać, kurde, nie wiem, ile ten wyjazd będzie trwał w ogóle.
W razie tego się podzieli.
Że nawet jeżeli jest ulewa, a znajdujesz się w lesie iglastym, to nie ma bidy, bo patyczki suche zawsze będą pod świerkami. Pod takimi rosłymi świerkami. Pyk, 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 nie tylko patyczki, całe gałęzie są suche. Jeżeli to, po co ci nóż, po co, wiesz, bushcraftowy nóż, survivalowy nóż, siekiera, paluszkami, pyk, pyk, sobie załamiesz, zapalisz, fuk i już masz za 3 minuty wrzątek. Jest to wiedza, no, wiedza kontaktu z przyrodą. No kurczę, paka, no, podstawowe, nie palić ognisk w lesie. Dwa, ja dziwne jest takie pseudoindiańskie traktowanie, wiesz, lasu, ogniska. Że wszystko, jak zrobiliśmy trójnóg do powieszenia kociołka nad ogniskiem i tak dalej, to wszystko to się demontuje patyki, śledzie, które wycięliśmy do postawienia tarpa, się wyrzuca w las, że ognisko się zalewa wodą, patrząc, no to jest, raz gasiłem takie ognisko, kurczę, znaczy już zgaszone. Mhm. Przychodzę, patrzę, ja wiem, że kto tu, kurde, palił w sosnowym lesie, gdzie jest gruba ściółka, palić ognisko. Zagaszone jest, resztki słoniny, pieczone kartofle i tak, a tu w kilku miejscach jest dymek. Dlaczego? Dlatego, że ognisko, ogień przeniósł się poprzez na przykład korzeń sosnowy, który jest nasączony żywicą, mm, do ściółki i dalej się tli. Dalej wystarczy wiatr
i się rozpali.
I nie ma lasu. Mm. Musiałem to wszystko zagasić. Nie miałem niczego. No wiadomo czym. Bo byłem, nie byłem ze sprzętem, tylko poszedłem sobie pomalować akwarelki. Mm-hmm. Także trzeba mieć tą wiedzę. I jeżeli chcesz zdobyć taką legitymację bushcrafterską, to musisz wykazać się tą wiedzą. Proste. I wówczas jesteś patentowany. Masz patent na przebywanie w lesie, mhm, bo wiesz, jak w nim przebywać. Także legitymacja harcerska, książeczka harcerska, prawo jazdy. No ludzie, no kuźwa, co, komu szkodzi legitymacja bushcrafterska? Boże kochany.
No właśnie, komu? Może rząd nie chce, żeby się ludzie pętali po lasach i uczyli, jak przetrwać.
Ten rząd?
No, niekoniecznie tak. Ogólnie, prawda? Ogólnie o jakichś tam władzach i tak dalej, że niekoniecznie jest to dobrze widziane, żeby ludzie byli zaradni.
Aha, w ten sposób. No to niech prepersi, wiesz, niech się czepią prepersów. Bo prepersi są, wiesz, nastawieni na ucieknięcie w razie czego do lasu i tam przebywanie. Ja znam ludzi, którzy mają w beczkach po ogórkach plastikowych, słuchaj, wyposażenie sprzętowe na rok życia w dziczy. Mhm. Kasza, siekiera, koce. Rozumiesz? To jest, wiesz, to nie jest głupie.
No, uważam, że to bardzo mądre.
Bo może trzeciej wojny nie będzie, chociaż jak będzie, no, będzie taka rozpierdówa, że dupa blada, ale zbliża się do nas planeta Nibiru, kometa jakaś. Jak to ebnie, no to...
Ale to wiesz, chyba prędzej będziemy mieli inne problemy, na przykład z wodą, chociażby wodą pitną.
A tam jest studnia, 30 metrów w glebę.
Ale jeżeli się to wszystko tutaj spustynieje naokoło, to wody gruntowe
30
też...
metrów w głąb?
No może...
Ale jeżeli nie będzie prądu elektrycznego...
Prądu na pewno, w końcu nie będzie.
W tym, no to mam tą... agregat prądotwórczy przecież. Mm-hmm. Także wiesz.
Też. Wszystko jest.
Mniej więcej, ale jest... To w razie kataklizmu, mm-hmm, zrobi się totalna rozpierdówa. Jest piękny taki David Canterbury, oglądam, bo mogę sobie przetłumaczyć, bo te tłumaczenia są automatyczne, są obrzydliwe, ale koleś powiedział bardzo cenną informację, którą teraz można przekazać. Otóż, w razie czego, jeśli będzie totalna rozpierdówa, to ważne są, jeżeli posiadasz narzędzia, nawet nie broń, tylko narzędzia, narzędzia ręczne, bo wszystko inne pierdyknie. Elektronika pierdyknie, prąd, energia elektryczna pierdyknie, co zostanie?
Nasze ręce.
Tak, i narządka.
I wiedza.
I to, co masz w kieszeni. No i wiedza, tak.
Właśnie, a tutaj, bo to, można tak powiedzieć, że bushcraft, tak jak pan powiedział, jest czymś, jest wiedzą o tym, jak żyć z naturą, tak? Jak sobie bytować przez długi czas w lesie.
Nie mów mi pan, mów dziadek albo perty.
Dobrze.
No jedźmy dalej.
Bushcraft to jest taka forma właśnie bytowania w lesie, mieszkania w prostych warunkach, radzenia sobie w takich prostych warunkach. Survival to jest przetrwanie w sytuacjach ekstremalnych, ale takich chwilowych, czyli gdzieś ktoś się zgubił, wypadł z
statku,
samolotu
i musi dotrzeć. A z kolei prepping to jest coś pomiędzy, czyli jest coś się zdarzyło, ale jest to coś długotrwałego i musimy się w tym odnaleźć. Czyli tak naprawdę ta wiedza bushcraftowa jest przydatna tak samo dla preppersów.
Tak samo, oczywiście.
Mamy takiego zwykłego człowieczka z miasta, jak ja na przykład, i chciałbym się nauczyć żyć w lesie.
No to między innymi po to jest ten wywiad.
Od czego powinien zacząć w ogóle taką przygodę?
Kup sobie morę. To jest naczelne hasło, bracie. Wszystkich znawców noży, którzy są nękani pytaniami, znawców bushcraftu i survivalu, którzy są nękani właśnie pytaniami takich właśnie ludzi, jak ty na przykład, i innych, właśnie zadając takie pytania. Kup sobie morę. Mora to jest
dobry
fabryka noży.
No, dobry tani nóż.
Kuźwa, to są świetne noże, słuchaj. Mora Robust. Jest taki kanał, jak oni się nazywają? Oni testują noże. To są flamanci. To jest Mora Heavy Duty. Kurczę, paka, możesz tłuc, batonować jak od jasnej cholery, tak samo Robust.
Węglowa?
Węglowa. Ja ją kupiłem tylko 45 zł. To 65. No czegoś trzeba więcej, kurczę, paka, bracie, jak masz ponad 3 mm grubość klingi. Głowni, poprawnie, prawda, po polsku i tak dalej. Ostrza też. I wytrzymuje cholerka, nie mogę sobie przypomnieć ich. Facet tak skatował właśnie morę Robas, że kupiłem natychmiast. Rozumiesz? Przeciął cegłę nią w kilku miejscach. Pokazywał do kamery. Drobne, bracie. Oni mają tak genialną stal, że hej, czyli mocną, a co dla mnie jest istotne, ona świetnie działa w drewnie. Genialnie. Mało tego, Mora wykonała, znaczy Eric Frost wykonał, bo od niego się zaczęło. Od niego się zaczęło, Mora to, wiesz, jest jeden wariat, który kuje w jakiejś stodole coś, idzie to na całą tam okolicę, później na cały kraj, jeszcze dalej i w końcu go, kurde, ktoś kupi. Facet robił to, co robi Helle, wytwórnia. W środku jest stal zarąbista, a skuta otoczką taką ze stali na przykład nierdzewnej. No, survivalowo bushcraftowy. Tu masz stal, która jest no, nieprawdopodobna, ale to ostrze jest cały czas używane, więc ono nie ma prawa zardzewieć, prawda? Natomiast reszta płazów jest tą nierdzewną stalą przykryta, więc wiesz, od niego się zaczęło. Eric Frost wytworzył, już nie pamiętam, kurczę, Mora, nożyki rzeźbiarskie. To kosztują, no, różne ceny są. A dostałem dotację na wbudowanie ścieżki ekologicznej.
No.
Jak to z drewnem bywało? Wyobraź sobie, że właśnie w tej obroczy, jako chłopak 12-14-letni, widziałem, jak ojciec z dwójką synów wybudowali dom z drewna. Stary. Miesiąc czasu stał dom. Wybuduj teraz dom w miesiąc czasu, stary. Usrasz się, zanim dostaniesz pozwolenie, prawda, wszelkiego kupno działki, przepisy, to jest paranoja. Ja widziałem, jak to kolesie robią. Słuchaj. Przywieźli z lasu, prywatne lasy, prawda? Jodły, ale tej średnicy. To było, wiesz, 50-60 centymetrów. Piękne pnie. Wtoczyli je na takie dwa kozły. Rozumiesz? Jeden stanął na górze. Aha, najpierw zrobili, to genialne, na czole belki, wiesz co to jest czoło, początek belki, czy to okrągłe, co widać. Zrobili, pomierzyli sobie, żeby jak ciąć, rozumiesz? Mm. Ale żeby prosto ciąć, to w drugim czułku zrobili to samo, te pionowe linie. Mm-hmm. I facet jeden stanął tam, drugi tu, trzymając taki sznurek, który natarli węglem z ogniska. Mm-hmm. Rozumiesz? Naciągnęli ten sznurek, jeden złapał w środku, podciągnął do góry i puścił. Pyk! Linia się odbiła na drzewie, które było okorowane. Rozumiesz? I wleźli, i jeden stanął na górze, trzymając w rękach uchwyt piły, i drugi na dole. I w ten sposób pocięli 100 z tych belek. Pamiętam, jak robili gąty. To była, pocięli piłą twoja moja, takie dłuższe, no ja wiem, 40 powiedzmy centymetrów kawałki, pni, o średnicy ja wiem, też 40 centymetrów, 35, to już były nie te grube na chałupę. I dwóch stanął naprzeciw siebie, chłopców, rozumiesz, no byli, no w twoim wieku chyba, kurczę, rozumiesz. Siekierkami, pach, pach, idealnie w połowę, wiesz, i taki młot zrobili, młot wycięty w lesie, rozumiesz, to był kawał pnia z odrostem, z gałęzią, rozumiesz, i tym młotem jeden, drugi, sru, połóweczki, dwie połówki, znowu położył, pyk, pyk, siekierkami, kurczę, sru, ćwiartka, i później był taki, to się nazywa skoblica, takie ostrze zakręcone. Jest nóż do robienia łyżek, to ma ten, ten jak mniej więcej tak. A tamten był, wiesz, że robił wąziutki rowek. I jeden koleś sobie stał, gadali sobie tam papieroski i tak dalej. Wiesz, rowki, wiesz. Pokryli gątem, bracie, cały domek. Domek nie był duży, stary, ale miał dwie izby. Białą, czarną, albo kuchnię i sypialnię, czy dom dzienny. Miesiąc czasu stali tymi ręcami, tak zrobili. I kuźwa stary, to jest bushcraft. Rozumiesz? Ja, wiesz, podpuszczam, co to za bushcrafter, który nie potrafi zrobić sobie sam noża i zahartować go w ognisku. W ognisku można zahartować nóż. Mhm. Można.
Tylko trzeba wiedzieć jak.
To jest bardzo proste. Wrzucasz nóż ostrze. Wiesz, które, wiesz, można kuć w ognisku. Przecież ja to pokazałem na jednym z filmów. Żar papierosa ma 800 stopni. Ognisko tyle samo. Nawet czasem jak dmucha wiatr ma 850. To wystarczy do zahartowania. Rozgrzewa się i wkładasz go, kurde, do wody. Wyjmujesz i trzesz pilnikiem. Jeżeli pilnik zaczyna łapać, bo najpierw się ślizga, bo jest zahartowane. Mhm. Ale nie wsadnie, zgasiłeś całkiem, tylko kurczę, ono się odpuszcza. I jak pilnik zaczyna łapać, zaczyna skrobać stal, wtedy wrzucasz nóż. Masz zahartowany z odpuszczeniem. Jezus, jak się na mnie rzucili! Wszyscy znawczy! Gdybyś chuju, tak u mnie pracował, to bym cię wydał na zbit. Wiesz, stary, przez miesiąc burza trwała, wiesz, znawcy noży. To jest jakaś paranoja, słuchaj. To jest socjologiczny jakiś, kurde, ewenement. Nożorobowie, rozumiesz, i ich aura, ich dwory, to po prostu, no, ja się bałem, że ktoś przyjedzie mi chałupę podpali. No przecież zaczęły w końcu się, ja się tam oganiałem, jak chwileczkę, panowie, ale spokojnie, posłuchaj sobie, jeszcze raz obejrzyj filmik, wiesz, tam powrzucałem, tam były obelgi takie, że wiesz, że powypierdzielałem to, robię. I ostrzegam, że jeżeli ktoś tu tego, to jak, wiesz, w kosmos. Dwóch kowali się odezwało. Tak, oczywiście, to jest pradawny sposób, kurde, hartowania. I widziałem, jak facet hartuje siekiery tak samo. Mhm. Rozumiem. tego mnie nauczył mój techniczny. Pracowałem w liceum plastycznym jako ten belfer, a mój techniczny był kowalem zamiast kuźwa być stolarzem, rozumiem. Ale dobrze, bo ja zacząłem, jak to, kurczę, nie, w szkole nie ma, kurczę, dłut? To czym studenci, mówię, studenci, wiesz, zawsze, albo kursanci, mówię, w czym uczniowie mają robić? Nie można nigdzie kupić. Mhm. Dobra, no to ja sam robiłem dłuta, kułem, hartowałem, rozumiem. A ten mnie obserwował. Zacząłem to robić, bo tam była w piwnicy była taka potężna kuźnia, wszystko było, kurde, wiesz. No to ja patrzę, kowadło jest, wszystko jest, koks jest, do roboty. I on mnie nauczył, on mnie oglądał i mówi, no kurczę, dobrze kujesz, no, no fajnie, no, dobra, ale ja ci, wiesz, wtedy sprzedał mi ten sposób. Mhm. Jak nie wiesz, jaka jest stal, to grzeje się do ciemnej czerwieni, kurde,
i piły się. No. Chciałbym jeszcze porozmawiać o dzikiej kuchni. To troszeczkę temat, troszeczkę schodzimy, ale ma to związek z bushcraftem, bo no jak najbardziej. Żeby sobie pomieszkać w lesie, jak najbardziej. Pobytować, to trzeba coś jeść.
Tak.
Co można zjeść w lesie?
Grzyby. Jagody.
Jagody.
Pokrzywa. Kłącze tataraku. Mhm. Na grzybach trzeba się znać.
No tak.
To jest bezwarunkowa, kurcza, pakarze.
No, jak się je te wszystkie znane najbardziej, to chyba jest bezpiecznie.
Tak. Jeżeli czegoś nie jesteś pewien,
nie
wkładaj do gara. Nawet jeżeli jest prawdziwy, ale stary, nie jedz go.
Może być coś innego, tak?
Tak. Nie, on już jest niedalny. Proces, tak, się rozpoczął.
Czytałem książkę doktora Łukasza Łuczaja, Dzikie rośliny.
Genialny facet.
No właśnie. I on tam pisze, że z 2500 gatunków roślin, z czego 1/3, czyli około 1000 jest jadalnych, tak?
Tak.
A bardzo niewielka ilość jest trujących. Także w ogóle.
Wiedza,
tak. W zasadzie można wyżywić się chyba w lesie, o ile się ma odpowiednio dużo czasu, żeby to zbierać.
To, co ci pokazywałem przy tej szopce mojej, ten wrotycz zawiera. Dawniej stosowano go na odrobaczanie dzieci. Mhm. Ale nie można go stosować, wiesz, możesz sobie herbatkę pierdyknąć raz, drugi, trzeci, ale bez przesady.
Czy on jest trujący, tak?
Tak. Jaskier łąkowy też jest trujący. To jest taka roślinka.
Żółte kwiatki.
Tak.
Mhm. Ale też widziałem dużo pokrzyw.
Pokrzyw jest genialna. Mhm. Genialna, kurczę.
Jak można spożywać?
Jak nie masz niczego, to ją opal nad ogniskiem. Mhm. Możesz ją wpierdzielać, bo te wszystkie, wiesz, te spalone są te włoski kujące.
Widziałem też zupę z ogniska.
Tak.
Słynną.
Tak.
Coś więcej na ten temat możesz powiedzieć o tej zupie?
No wiesz, no, to była zupa sauté, prawda, że tylko sama pokrzywka, ale możesz tam nawrzucać, wiesz, tak w tym słynnym dowcipie o zupie z gwoździa, prawda? Wiesz, na czym polega ten dowcip. No. Tak samo można wrzucać tam marchewkę, grzybek, jeden, drugi. I to już widziałem w Dino, były, kurcze, kurki. Ja pierdzielę. Tu jest kiepsko, stary, jestem grzybiarz. Ja tu boleję, kurde, nie ma grzybów.
Nie ma, tutaj to widziałem na mapie, że są lasy tutaj niedaleko jakieś.
Lasy są.
Ale nie ma grzybów.
No. Trzeba się przejść do tych lasów gdzieś, kurczę. Tutaj są tylko, znam, no, przez te 10 lat bytności tutaj sobie tam poznajdywałem. Tam rosną opieńki, tam rosną podgrzybki, a tam, kurczę, kozaki. No. No grzyb, oczywiście grzyb to dawniej nazywano pokarm dla ubogich, mięso dla ubogich, prawda? Ale jakbyś sobie usmażył kania na patelni na ognisku, łach!
No to jak schabowy.
Tak. Kureczka, nie powiem, okej. Okay. Rydz, o kurczę. Ale jest bardzo podobny grzybek trujący, bardzo podobny do rydza. Jak przełamiesz rydz, jak go zerwiesz, to jest mleczko pomarańczowe, to jest okej. Okay. Mhm. Nie pamiętam, jak się nazywa, bo nie zbieram tego. A, i te słynne takie koncentryczne kręgi szaro-zielone na kapeluszu, to jest rydz, prawdziwy rydz. Natomiast widzisz, są kuźwa. W lesie iglastym ten sam rys wygląda inaczej niż w dębowym. Mhm. To też są jakieś, trzeba faktycznie, no, do tej pory żyję, mam 75 lat, czyli jako tako gdzieś się znam na grzybkach. No maliny, słuchaj, kurde, to niedźwiedzie wpierdzielają przecież maliny. Czarne, jakie były czarne na połoninie, nie wiem jak się ta połonina nazywa, ale jak się zejdzie z Tarnicy na Halicz, później na Rozsypaniec, myśmy byli aż, kurcza paka, bracie, i nas wtedy dupnęli pogranicznicy. Jakie tam były, bośmy szli nie szlakiem, no, zbierając czarne jagody, które były wielkości paznokcia środkowego palca, nie powiem, że kciuka, wiesz, ale połonina, wiesz.
Ale też znowu dzisiaj, tak, jeżeli by popatrzeć po prawie, to nie wolno tego wszystkiego zbierać.
W Parku Narodowym niestety
nie. Wszędzie chyba nie wolno, nie? Z lasu nic wynosić nie wolno.
No z lasu nie można wynieść gałęzi, kurde.
Gałęzi nie można, no właśnie. Ale też chyba tych jagód też tego chyba nie można jeść. W sensie no, nie, ciężko no, to wyegzekwować, ale wydaje mi się, że...
To w takim razie, jak masz legitymację bushcraftera,
To może powiedzieć, to można, sami no. sobie takie legitymacje wyrobić i pokazywać.
Pieczęć z ziemniaczka, tak. A jakże, no. No. A... Nie, no nie przesadzajmy. No. Gdzie kurki? W Dino były kurki, no skąd?
No z hodowli.
Z hodowli. No. Okej, okay, można kupić sobie grzybnie, wyobraź sobie. I to jest dla bushcrafterów. Kupujcie grzybnie, panowie, panie. Drodzy chłopcy i dziewczęta, kupujcie to przy... Po dwóch, trzech latach, wiesz, to jest, masz hodowlę, bierzesz kosę i kosisz prawdziwki, kurde, rozumiesz. Kuźwa, słuchaj, w ogóle jest wiedza, kiedy ściąć drzewo. Ja tu mam, czekaj, bo to jest bardzo istotne, kiedy... Jeżeli w pewnym okresie, czy tam kilku dni w roku, zetniesz drzewo, to on jest odporny na ogień. Tak, drodzy chłopcy i dziewczęta. W innym terminie zetniesz drzewo, to on jest odporny na korniki, na szkodniki, rozumiesz? Mm-hmm.
Ale to chodzi o wiek drzewa,
przy
tak?
Nie.
Czy pora roku?
Pora roku.
Pora roku.
Przy dobrym księżycu. Jest taki film na YouTube, chyba można go wyłowić. Księżycowe drzewo. Jest to opowieść pana, który mieszkał w lesie i spotkał się właśnie z wiedzą leśną, polegającą właśnie na prawidłowym terminie ścinki drzewa. Najczęściej, jak mieszkałem to przez 20 parę lat, kurczę, z tym lubią, że oczywiście nie... Niedzielnie też, ale też rok czasu, na przykład, czy pół roku, non-stop. I zauważyłem, że wszystko ścina się w zimie. Mam taką reprint z XVIII wieku, czy z XVII wieku nawet, gdzie trzeba się przyzwyczaić do tego języka, do tej staropolszczyzny, rozumieć, do tego pisma, że S to jest F. I w końcu jak się przyzwyczaisz, czytasz, to kurczę, to jest masa wiadomości właśnie o dworach, projektowaniu budynków gospodarskich, dworskich i o drewnie. Na przykład kołek z jesionu uczyniony, a z nagła wysuszony twardym będzie jak żelazo. Taki komentarz w lecie i był komentarz, że ono jest właśnie odporne na szkodniki, bo ta żywica jest w drewnie, które jest pozyskiwane z tego drzewa ściętego w lecie. Ale skąd wiedziano, słuchaj, bo w tym filmie jest taka dygresja, że nawet car Rosji, któryś tam, nie pamiętam który, chciał mieć najlepsze statki, flotę. Mhm. Wiadomo, masz flotę, no to kurczę, paka, ziemia to jest 70% wody. Nasz glob. I karał śmiercią, kurde, jeżeli statek przeciekał, był ze złego drewna, w nieodpowiednim czasie ścięty. Mhm. Rozumiesz? Znaczy ścięty, wykonany. Także to kurczę, skąd wiadomo było, że trzeba w tym właśnie dniu ciąć? Jest taka w ogóle taka stolarstwo zielone drewno. U nas to jest w ogóle nieznane. Mhm. Ja na przykład zacząłem w Bondyżu właśnie tam. Mój ojciec kupił dla mnie tą pracownię, czyli taką zagrodę na strychu, tym właśnie strychu tego domu mieszkalnego. Dom drewniany kryty strzechą, już teraz nie ma strzech, jest papa. Nie stać mi na strzechę. Zresztą już genetycznie żyto jest za niskie na to, żeby być. Zresztą trzeba by go wymłócić ręcznie, czyli cepami. Widziałem, jak to się robi, prawda? Dwóch stawało, snopki na krzyż i walono cepami w same kłosy. Mhm. A reszta słomy pozostawała niepozgniatana. Mhm. Żyto na chłopa wysokie. No chłopy dawniej to były małe, to dzisiaj to młodzież wyrasta, kurde, wiesz, jak sałata. I znalazłem na przykład, kurde, taki wydrążony z pnia i z dękiem wewnątrz. Mówię, kuźwa, jak to zrobione jest, stary? Ja pierdziel, zacząłem sam eksperymentować, wiesz, zrobiłem sobie, przewierciłem kawałek pniaczka, oczywiście to było liściaste drzewo, najprawdopodobniej osika. Poszerzyłem otwór, dłubiąc i usiłuję to wepchnąć za Chiny. Wlewam wodę do tamtego, no trochę kapie, ale niewiele. A to jest starocie, kurde, już ci nie żyją gospodarze. Kuźwa, co... I to było 50 lat temu, stary. Do tej pory mnie to, wiesz, tkwiło gdzieś tam z tyłu głowy. Jak to jest? W końcu poznałem taką góralkę ze wsi Beskitach. Jest taka wieś, kurde, już nie pamiętam w tej chwili. I dzwoni do niej, kurczę, na takim szkoleniu się poznaliśmy dla pedagogów. Trzeba było pedagogiczne szkolenie, wiesz, zrobić, żeby uczyć. No i tam się poznaliśmy i ja do niej dzwonię, słuchaj, daj mi jakiegoś starego dziadka, poszukaj, kurde, we wsi jakiś, bo ona nie mieszkała już we wsi, mieszkała w Bielsku Białej. I ona dała mi jakiegoś, wiesz, odzwania do mnie. Słuchaj, wszyscy powymierali, kurde. Jest taki jeden, masz tu jego telefon. Dzwonię do niego. Panie, nie wiem, to dziadek robił, a to wiesz, kurna, wiesz. Bardzo prosta metoda. Wszystkie rzeczy są genialnie proste. Wszystkie wynalazki. Kuźwa. Metodą prób i błędów. Jak zetniesz drzewo w lecie i zrobisz z niego deskę, to ona co zrobi? Będzie schła, prawda? Jak, skoro schnie, to co robi? Skurcza się. Mhm. Jeżeli zrobimy w takim razie z kawałka pieńka rurę, to ona będzie się kurczyć, wysychając.
Przysuszenie, tak.
Prosto jak sranie. I zacząłem robić takie kubeczki, kurde, rozumiesz, mogę ci... Czego żaden, kurde, ja szukałem w internecie, na stronach twórców zakopiańskich. Nikt nie wie, rozumiesz? Muszę pójść do pracowni. Dziewczęta, dziadek Paweł musi się bardziej wprawić, kurde, i po prostu no, już duże, tu można zamiast obciętej gałęzi można mieć uchwyt. Tutaj zrobiłem pokryweczkę. No, no trochę trzeba, ale tak jak masz narzędzia w lesie, no, no to trudno nosić ze sobą świder na przykład, ale chociaż ja wiem. Jak wyrzucić siekierę ze swojego sprzętu, no, no to taki wiertełko. No też może ważyć 30 deko, ale siekiera najlżejsza jaka jest, to waży 600 gram. Mhm. I po prostu, kurczę, zrobić sobie taki kubek w gąszczu, mhm, mając nóż i wiertło. Świder ręczny oczywiście, no bo... No i jeszcze dłutko można sobie dorzucić. Także drewno. No, drewno to jest przecież podstawowe tworzywo, kurczapaka ludzkości. Przecież. Co jest z drewna? Do dzisiaj jest XXI wiek, prawda?
Tak.
No, przecież z drewna są sprzęty, deski do krojenia chociażby. Siedziska jakieś, ławy, ławki, ławeczki, skrzypce przecież się robi z drewna. Wiolonczele, do tej pory się to przecież robi. Mm-hmm. Ba, jak zrobi to rzemieślnik, to po prostu jest to zupełnie inna jakość niż ta z taśmy produkcyjnej z fabryki.
Chciałbym jeszcze wrócić do pytania, od czego zacząć, bo powiedziałeś kup morę. Mm-hmm. I co później?
Bushcraftowy zrobił kiedyś taki filmik, że właśnie pokazał nocleg, pałatka wojskowa Wojska Polskiego, mm-hmm, koc Wojska Polskiego i nóż. No oczywiście tam rozpalił ogienek pod mm-hmm pałatkę. Jak masz dwie pałatki, to możesz zrobić z tego namiot, w którym pomieszczą się dwie osoby. Mm-hmm. Jedna pałatka jest to peleryna, ma tu otwory na ręce, mm-hmm, na przedramiona i ma kaptur. Ma tu wszyty taki tunel, że sznurówka, która jest tam wewnątrz tunelu umieszczona, pozwala na ścieśnięcie tego odcinka szyjnego i wówczas powstaje kaptur. Mm-hmm. Ale możesz z tego zrobić sobie po prostu zadaszenie. No, masz nóż, wystarczy. Czego ci jeszcze brak? Manierki i menażki.
Jeżeli chcesz się nocować, to jeszcze czegoś do położenia się.
Tak, no ale możesz coś wiesz, to jest genialne, bo pamiętam taką... Przecież kiedy ja miałem tarp, ja używałem... Kupiłem sobie tropik do namiotu. Mhm. Bo można było oddzielnie kupić. Myślę sobie, po cholerę mi cały namiot dźwigać, bracie, wiesz, to było też 50 lat temu. Ja wówczas używałem tarpa. Mhm. Właśnie tropiku. Tego tropiku od mhm namiotu, który miał długość 2,50, bo był wystawą metr przed namiot. No to namiot ma mniej więcej 2 metry, tu metr, to jest to 2,50, 3 metry, co ja mówię, 3 metry i jedna połać tego tropiku mogła ile mieć? 1,40 m, czyli 3x4 tropik, mhm, ale brezentowy. No kuźwa, 3,5 kilo, niestety trzeba było znowu nosić. Ale pamiętam taki nocleg, kurczę, w Biescodach, w takiej stanica studentów Politechniki i oczywiście wszystko, bo to Warszawa, szpanerstwo totalne, rozumiesz, kurde, ja mam japoński namiot, nieprzemakalny w ogóle, wiesz, taki czerwony, malutki, leciutki, słuchaj, kochany, on w ogóle prawie nic nie waży. Tamten miał jeszcze jakiś, wiesz, wszyscy, wiesz, szpanerstwo, a my z Dudzińską, ponieważ byliśmy w zespole pieśni Tańca Śląsk, Dudzińska jako wokalistka, jako tancerz, kurwa, uczył się tańca góralskiego Włodka Terbunitutki. Włodził, niech ci tam na nie, anielskich wyżynach. Dobrze, będzie graj swój, na swoich skrzypeczkach. Dalej. I po prostu zaczęliśmy śpiewać w tej bazie studenckiej. A było to tak, że wracamy po piwie z Ustrzyk Górnych, z baru. To był taki namiot wojskowy, gdzie sprzedano piwo z beczki i trzeba chłopcom i dziewczynkom powiedzieć, w jakiś sposób, buszkrafterski sposób, był kufle myte w wiadrze. Facet szedł do rzeki, nabierał wody z wiadra i w ten kubel, kufel tak, wiesz. I to było mycie kufli, kurczę, wiesz, w wiadrze, w wodzie z rzeki. Wracamy sobie po tam paru piwach, no i zaczęliśmy sobie śpiewać po góralsku, kuźwa, wiesz. Patrzymy, a u wrót stoją, rozumiesz, dwóch facetów z siekierami. Znaczy, prawie, co jest grane? A nie tacy, wiesz, to wyśpiewaliście? Mówię, no tak. No myśmy przecież, że pijani górale na nas idą. Spokój, luzi, wiesz. No i oczywiście poszliśmy i dalej śpiewamy sobie. W końcu nas wypierdolili stamtąd, rozumiesz. Wyrzucili nas, kurde, bo, wiesz, my noże przy pasie, obchemłani, wiesz, koszula, tam kapelusze, wiesz, inny sznit niż tamci, prawda, studenci, politechnika, wiesz, grzeczni chłopcy, a tu przychodzą, wiesz, buszkrafterzy, kurde, rozumiesz, osmolone garnki wiszą, dyndają się na plecakach, też mieliśmy swój szpanik. No i oczywiście przeszliśmy za ogrodzenie z lin, no i oczywiście dalej coś śpiewamy. I mnóstwo lasek przyszło z tamtego obozu, wiesz, do nas. No i oczywiście idziemy do swojego obozu. To no, rzut beretem od nich. I idzie straszna burza. Kurde, rozumiesz. No a my śpimy na posłaniu z gałęzi pod tym tropikiem. Rozumiesz. Kurwa, no burza, jak nie można spać, burza w górach, to nie jest to, co w mieście. Patrzymy, a tam kurwa, w ich obozie, bo to tu była szosa, a oni tam byli po takim zboczu i my tu. Straszny ruch, latarki, wiesz, jakieś odgłosy, wiesz, coś. A, no może jakiś przyjechał ktoś, jakaś drużyna przyjechała. Rano patrzymy i wiesz, wszystkie śpiwory wiszą na tych, wiesz, patykach, na sznurkach i tak dalej. A nasz, my śpimy, nie wiem, duciska, co tak pluska, kurde, pod nami. Odsłaniam koc, patrzymy, a tu
kurde,
mało tego, ponieważ to było zbocze, strumyki wody zapierdzielają, rozumiesz? Czyli można mieć tą pałatkę, można mieć menażkę Wojska Polskiego za 20 zł.
I nóż. I nóż mora.
Nóż, nóż mora za 25, bo takie też są. Mhm. O ten, albo ten. O. I po prostu, kurczę, paka, już jesteś buszkrafterem. Mhm. Bosej zrobisz posłanie z... No, wiesz, na żywej zieleni
śpi się lepiej.
Śpi się, no, że troszeczkę jest wilgotno. Ale jak, wiesz, no, jak w dzień było 30 stopni, no to w nocy 17, prawda? Czyli ten koc wystarczy. Można wytrzymać w tym kocu. I koc składasz na połowę, kładziesz połóweczkę na gałązka ze świerczyny, a drugą połówką się przykrywasz, no i spoko.
Dobrze, żebyśmy to może jakoś zamknęli jakąś konkluzją taką ciekawą.
Właśnie, wszystko co fajne, to się musi skończyć.
Tak.
Konkluzja jest taka, że no róbmy swoje, tylko w sensowny sposób, żeby nie szkodzić przyrodzie, żeby pomnażać swoją wiedzę ekologiczną również, mm-hmm. no bo jest coś takiego jak ekologia i też ekologia tutaj, w mózgu mm-hmm. i tu, w sercu, żeby to działało, żeby to było coraz większe. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.
Dziękuję.
Ja też.
Bardzo miła rozmowa.